Dmytro Antoniuk w swoim domowym studiu w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
Opowiadamy o całym tygodniu, ale koncentrujemy się najpierw na dzisiejszej nocy. Jakie niespodzianki przygotowali Rosjanie dzisiaj dla Ukraińców?
Dzisiaj w Kijowie było cicho, ale w innych regionach niestety, jak już tradycyjnie w nocy wróg ostrzeliwał inne regiony Ukrainy, mianowicie wschód i południe Ukrainy, przede wszystkim szachedami. Wczoraj też cały dzień słychać były syreny, alarmy prawie w całej Ukrainie, ale więcej na wschodzie i na południe. I też wróg wystrzeliwał rakiety. Trzeba powiedzieć, że jedna z rakiet, która wczoraj rano spadła pod Kijowem w niedaleko od Buczy w lesie, spowodowało zniszczenie wszystkiego w radiusie 40 metrów i na tym miejscu jest potężny, bardzo głęboki lej i jest przypuszczanie, że to była rakieta produkcji północno-koreańskiej, bo jeszcze takich jakichś potężnych, na tyle potężnych rakiet jeszcze nie widzieliśmy. I też nie do końca jasne, czy ta rakieta eksplodowała, czy ona została zastrzelona. I całe szczęście, że ta rakieta nie spadła gdzieś blisko albo wprost na domy mieszkalne ludzi, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie, jakie byłyby od tego skutki. No i w nocy, powtórzę, dzisiejszej nocy w Kijowie było cicho.
Od 725 dni codziennie opowiadamy o wojnie na Ukrainie. Za tydzień specjalny program, 23 lutego, dwa lata wojny pełnoskalowej. Niewyobrażalny czas, jakbyśmy się przenieśli do tego 24 lutego 2022 roku, to nikt nie wyobrażał sobie, że ta wojna będzie tak trwała, tak przebiegała i takie będą jeszcze konsekwencje tych wojen. Tej wojny nie znamy, bo ta wojna nie zbliża się do końca, ale Ukraińcy odpowiadają. Jest okręt rosyjski, który został uszkodzony, czy został zatopiony gdzieś w okolicach, czy na Krymie. Jest jakaś odpowiedź i rakiety, czy drony spadają na infrastrukturę rosyjską wewnątrz Rosji, szczególnie na magazyny z ropą. Takie rzeczy też się dzieją.
Dokładnie tak. No, czyli my nie jesteśmy biernymi, nie patrzymy nie patrzymy biernie na to, jak wróg niszczy nasz kraj. My odpowiadamy na to i tak musi po prostu być. Tak, są sukcesy przede wszystkim w niszczeniu infrastruktury ropowej w Rosji i to jest ważne, bo powtórzę, że w ubiegłym miesiącu na 30% spadła produkcja produktów ropowych, tak? Czyli i to było spowodowane tymi naszymi uderzeniami na różne rafinerie i bazy ropy w różnych częściach Rosji. Wczoraj doszło też do eksplozji na na fabryce też związanej z ropą w ogóle na Altaju. Altaj znajduje się w Syberii. Doszło do tego w niewielkim mieście Bisk i tam miejscowe władze powiedzieli, że to jest no, jakaś typowa rzecz, że oni prowadzą jakieś testy i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze w kolejnych też miejscach, gdzie doszło do eksplozji na podobnych fabrykach, też władze rosyjskie udało się do wyjaśnienia tego jakimiś testami, których wcześniej nigdy nie było. No a teraz raptem nagle oni prowadzą jakieś takie testy, po których po prostu części tych fabryk już nie ma.
No to przejdźmy do tego, co dzieje się w Awdijewce.
W Awdijewce dzieje się źle. I wczoraj w komunikat od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy od 23.15. 15 lutego mówi o tym, że sytuacja, ja cytuję, sytuacja w Awdijewce jest krytyczna, ale kontrolowana. Koniec cytatu. I to mi się tak szczerze mówiąc nie podoba, bo ile można mówić, że sytuacja jest kontrolowana, skoro ona no, moim zdaniem, być ja chcę się mylić, sytuacja taką nie jest, bo teraz patrząc, no chociażby na Deep State Map widać, że przestrzeń między tymi kleściami, którymi Rosja chce zamknąć Awdijówkę, jest już mniej jak 2 kilometry. I Rosja już przekroczyła jedną drogę, która była główną drogą zaopatrzenia obrońców Awdijówki i no, słynny witać na początku Awdijówki, gdzie wisiało mnóstwo ukraińskich flag i gdzie jeszcze w grudniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski robił sobie selfie, ten witać już jest pod kontrolą rosyjską i tam wisi niestety flaga rosyjska. Zostaje nam jedyna nieduża droga, która prowadzi do Awdijówki i przez którą drogę teraz obrońcy dostają wszystko, co jest potrzebne, ale ona jest bardzo blisko do bezpośredniej linii frontu, do wroga. Wróg może już kontrolować nawet ogniem tą drogę i to jest bardzo niebezpiecznie, bo nasi obrońcy mogą po prostu być otoczeni ze wszelkich stron i to jest najbardziej tragicznie, bo samej Awdijówki, patrząc na wideo, liczni wideo i zdjęcia, już prawie nie ma.
Czy w ogóle jest wyobrażalna kontrofensywa w okolicach Awdijówki, żeby armia ukraińska pomogła tym, którzy się bronią wewnątrz miasta?
Tak, wczoraj, nawet nie wczoraj, a już 2 dni temu doszło do rotacji w Awdijówce. 110. Brygada, która broniła tego miasta już prawie 2 lata, została częściowo stąd wywiedziona, wycofana i na jej miejsce przyszła słynna trzecia szturmowa brygada. Ona jest bardzo naprawdę jedną z najbardziej aktywnie działających jednostek ukraińskich na froncie i na ile ja pamiętam, ona działała w ostatnim czasie pod Bachmutem, mianowicie pod w Kliściówce i Andrzejówce. Teraz też część tej brygady lub cała ta brygada jest już szturmowa rota, przepraszam, już jest w Awdijówce i mam nadzieję, że to pomoże, ale myślę, że tutaj trzeba po prostu o wielu więcej posiłków do Awdijówki skierować, żeby nie utracić tego miasta. Też ekspert wojskowy słynny ukraiński Jewgen Dykiej wczoraj też wieczorem powiedział, że los Awdijówki będzie decydowany w ciągu najbliższych 48 godzin. Jeżeli teraz aktywnie nie posilić obrońców tego miasta, nie przysłać dodatkowe siły na ich wsparcie, to Awdijówka będzie utracona.
A my wiemy skądinąd, że cały czas trwa napływ rosyjskich żołnierzy. Może nie bezpośrednio na linię frontu, ale rezerwy rosyjskie są bardzo duże.
Też prawda. I szczególnie teraz oni kierują wszystko, co oni mają do Awdijówki, ale nie tylko. Trzeba powiedzieć, że wróg też próbuje aktywnie atakować prawie na całym odcinku całego frontu, a cały front ma ponad albo około 1500 kilometrów. I teraz ataki, szturmy rosyjskie są też na odcinkach frontu w obwodzie lugańskim i w obwodzie charkowskim, niedaleko od Kupiańska i na przestrzeni między Kremienną a Limaniem. Oprócz tego wczoraj rzecznik sił obrony Ukrainy Dmytro Lichowij powiedział o tym, że wróg skoncentrował bardzo dużo swoich sił na odcinku zaporowskim, na odcinku orychowskim, czyli niedaleko od miejscowości Robotyne, która została wyzwolona w ciągu kontrofensywy albo ofensywy w ubiegłym roku, latem ubiegłego roku. Także my oczekujemy, że wróg też będzie bardzo aktywnie atakować jednocześnie z działaniami zaczepnymi w Awdijówce, pod Kupiańskiem i pod Limaniem, jeszcze tam na Zaporożu.
A jak wygląda sytuacja po stronie armii ukraińskiej? W mediach można przeczytać o kryzysach mobilizacyjnych, o tym, że nie ma, że te rezerwy ludzkie się wyczerpują na Ukrainie.
Ludzkie rezerwy wyczerpują się, to prawda, ale my mamy jednak rezerwy, które są do poboru do wojska, ale wciąż nie mamy jeszcze uchwały w Werchownej Rady, czyli Rady Najwyższej Parlamentu Ukraińskiego, nowego prawa mobilizacyjnego, które pozwoliłoby wojskowi dodać jeszcze kolejnych kilkaset tysięcy ludzi. Ale to nie jest tylko kwestia polityczna, że być może władze ukraińskie nie chcą po prostu być odpowiedzialne za niepopularne decyzje, ale to jest też kwestia finansowa, bo dla tych, których trzeba zmobilizować do wojska, potrzebne po prostu na nich potrzebne kolejne pieniądze. I tutaj chodzi, jeżeli trzeba zmobilizować kolejnych na przykład 500 tysięcy Ukraińców, to około 500 miliardów hrywien trzeba mieć na ten cel, których teraz Ukraina nie ma.
Jeszcze warto odnotować, że po zmianach w armii spadła popularność prezydenta Zełenskiego, przynajmniej jeden taki sondaż, może nie bardzo wiarygodny, ale jeden taki sondaż zrobiono na Ukrainie. To potwierdzasz taką sytuację, czy nie?
Potwierdzam jak najbardziej. Sondaż ten był prowadzony przez Kijowski Instytut Socjologii i to było akurat zrobione kilka dni temu. I według tego sondażu najwięcej zaufania ma wciąż już były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Zalużny. Gdy porównywano Walerego Zalużnego a Aleksandra Syrskiego, teraźniejszego, nowego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, to Syrski ma zaufanie 40%, a Zalużny ponad 90% wciąż. I kolejne pytanie w tym sondażu było o tym, czy ludzie ufają prezydentowi Ukrainy Wołodymyru Zełenskiemu, i jego zaufanie spadło jeszcze bardziej, do 60%, a było 65%.
Z Dmytrem Antoniukiem o granicy, jak Państwo usłyszeli, nie rozmawialiśmy. To jedno pytanie, bo więcej o tym, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy w raporcie z Kijowa, na pewno ten temat Paweł Bobołowicz poruszy, ale czy coś wiesz na temat rozmów między Polską a Ukrainą na temat unormowania handlu towarami rolnymi?
Na razie tylko wiem, że takie rozmowy są. Nie znam szczegółów. Czy rozmowy aktywnie są prowadzone teraz między władzami Polski a Ukrainy. Wiem, że po stronie ukraińskiej już też są protesty. Protesty naszych przewoźników, którzy po prostu nie pozwalają przewoźnikom polskim, przepraszam, spokojnie wracać do kraju. Bo oni robią takie protesty zwierzadlane. I to mi bardzo niepokoi, bo to pogarsza stosunki polsko-ukraińskie.
I o tym na pewno więcej w raporcie z Kijowa. Dmytro, życzę spokojnego dnia.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
Jest godzina 7:20.